Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. To spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Książka pod tytułem Dzwony Rzymu opisuje między innymi młodego uczonego, oddającego się naukowym poszukiwaniom. Chodziło mu o obraz, którego autorem miał być El Greco. Był już na tropie, że obraz, którego poszukiwał, Ostatnia Wieczerza, znajdował się przed laty w małym kościółku, lecz teraz go tam nie było. Rozmawiał na temat owego obrazu, arcydzieła, ze starym kapłanem, ojcem Barnabą, ale ten niechętnie wdawał się w rozmowę. W końcu po wielu trudach uczony dowiaduje się, że rzeczywiście obraz ten wisiał w jednej z kapliczek tej świątyni, ale kiedy przed laty wybuchł pożar, ojciec Barnaba z narażeniem życia wyniósł wtedy z tabernakulum Najświętszy Sakrament, obrazu zaś nie zdążył wynieść, więc spłonął. Młody człowiek był tym ogromnie zdumiony i zgorszony. Nie mógł pojąć, jak można było takie arcydzieło sztuki wydać na pastwę płomieni, by ratować kilka opłatków. I kiedy się głębiej nad tym zastanawiał, doszedł do wniosku, że stoi wobec jakiejś wielkiej tajemnicy, której nie rozumiem. Z czasem rozważania nad tą religią, posiadającą takie dziwne tajemnice, iż każe poświęcać dzieła sztuki szacowane na dziesiątki milionów dolarów dla kilku konsekrowanych hostii, doprowadziły go do nawrócenia, przejęcia sztu świętego, a następnie przyjęcia święcej kapłańskiej. Panie w Chrystusie, bracia i siostry, my wiemy, dlaczego ten ksiądz najpierw wyniósł z tabernakulum puszkę z komunikantami. Nie dziwimy się temu, że tak zrobił. Czulibyśmy nawet pewien żal, gdyby uratował obraz, a Najświętszy Sakrament wydał na spalenie. My wiemy, że ten ksiądz najpierw wyniósł puszkę z komunikantami, bo on wierzył, że ratuje z płomieni samego Boga. Chrystus po to ustanowił Eucharystię, po to przychodzi kapłan codziennie do ołtarza, aby uczyć się miłości i aby gromadzić tych, którzy chcą się jej uczyć. Stając przy ołtarzu, kapłan otwiera wieczernik, w którym Chrystus gromadzi uczniów, by objawić im swoją miłość. Kochani, Chrystus w czasie mszy świętej wołający, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, uświadamia nam, że On po to ustanowił Najświętszy Sakrament, byśmy Go spożywali, aby się z Nim jak najściślej zjednoczyć stosownie do Jego oświadczenia. To spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, ja w Nim. Kochani, ściślejszego zjednoczenia nie sposób sobie wyobrazić. Coś podobnego mogła obmyślić i urzeczywistnić jedynie nieskończona mądrość Boża i niepojęta Jego miłość do człowieka. Kochani, Chrystus Eucharystyczny woła z naszych ołtarzy, pójdźcie do mnie wszyscy. A zatem, czy można uwierzyć, że ma żywą wiarę w Jezusa Eucharystycznego, kto raz albo kilka razy do roku uczęszcza na mszę świętą? Doktor Hettinger opisuje w jednej ze swoich książek następującą obserwację starca. Każdego ranka, gdy rozlegnie się głos sygnaturki z kapliczki przy jeziorze, widziałem, jak z tamtego brzegu przybliżała się łódka, której wiosłował starzec siwowłosy. Gdy przybył do brzegu, wychodził na brzeg i podpierając się na lasce, zmierzał do kapliczki na mszę świętą. Pewnego dnia jezioro było niezwykle wzburzone. Przez całą noc szalała silna wichura. Nad ranem niewiele się zmniejszyła. Nie było widać żadnej łódki. Dziś, tak myślałem, z pewnością nie przypłynie. Ależ nie. Przez burzliwe fale mgłę deszcz pruła łódka do brzegu. Wiatr rozwiewał białe włosy wiosłującego. Z trwogą obserwowałem tego samotnego na łódce starca. Jego sprężyste, męskie ramiona zwyciężyły wszystkie trudności. I znów mógł uczestniczyć w codziennej mszy świętej. Moi drodzy, jak bardzo zawstydza ten staruszek kaleka tych, by wziąć udział we mszy świętej, ale je opuszczają z lenistwa, z opieszałości, żeby nie powiedzieć z braku wdzięczności i miłości wobec Zbawiciela. Bo cóż nas może przeszkodzić, aby uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej? Choroba, praca, podróż, czy jakaś inna bardzo ważna przeszkoda? Możesz uczestniczyć we mszy świętej w sobotę wieczorem. Jest przecież msza święta w telewizji, w radio, w internecie. A jeśli i to niemożliwe, to pozostaje cząstka różańca świętego plus lektura Pisma Świętego czy refleksje na niedzielę w prasie katolickiej lub w portalach internetowych. Nie żałuj, bracie i siostry, Panu Bogu, tej jednej godziny przeznaczonej dla Niego w dzień świąteczny, w dzień niedzielny. Gustaw Morcinek w noweli pod tytułem Serce za tamą odpisuje tragedię, jaka się wydarzyła w jednej z kopalni śląskich. Kopalnię zaczęła zalewać woda. Trzeba było zamurować jeden tak zwany kopalniany ganek, aby woda z niego nie przedostała się do całej kopalni. Postawiono tam z cegły, betonu, kamienia. I kiedy ściana była już gotowa, jeden z robotników przypomniał sobie, że za tamą pozostał młody górnik Jan Pawlida, syn również górnika pracującego od lat w tej kopalni. Dla młodego Pawlity nie było już ratunku, musiał zginąć. Stary ojciec Pawlita podchodzi pod tamę i słyszy, jak bije serce jego syna. Ojca opanowała tak wielka tęsknota za synem, że w pewnym momencie porwał kilof, rozbił tamę. Woda przerwała mur, zniszczyła tamę i zalała korytarze kopalni. Stary Pawlita zginął przy tamie, przy której słyszał, jak bije serce jego syna. Kochani, w każdej świątyni bije, mocno bije Najświętsze Serce Jezusa, który nie zostawił nas sierotami i został z nami w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. To Najświętsze Serce Jezusa dla nas zamknięte w eucharystycznym chlebie woła: trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie w miłości mojej. Kochani, jest to wołanie o życie Boże w nas, o życie w łasce uświęcającej. Jest to wołanie o przebywanie Boga w naszej duszy. Chrystus eucharystyczny, Bóg milczenia, chce być naszym przyjacielem, naszym bratem, ale wymaga od nas stanu łaski. Wymaga ciągłego dążenia do świętości osobistej. Bądźcie wy doskonali, doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. A nasza doskonałość na wzór Ojca Niebieskiego to miłość Boga nade wszystko, wyrażająca się w miłości człowieka na wzór Chrystusa. Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Praktycznym wyrazem tej braterskiej miłości na wzór Jezusa Chrystusa jest przebaczenie krzywd i uraz w najbardziej radykalny sposób. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Módlcie się za prześladujących was. Czyli miłość przebaczenia. Aby nie było katolików, takich, którzy chowają w duszy nienawiść przez lata, choć chodzą do kościoła i nieraz przystępują do Komunii Świętej. Zapomniawszy o tym, że Zbawiciel kazał: jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój złóż. Moi drodzy, Pan Jezus nie każe pytać, kto pierwszy powinien przeprosić, kto bardziej jest winny. On każe najpierw idź i pojednaj się, a potem przyjdź. Przyjdź i wsłuchaj się w moje słowa. Bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Moi drodzy, jeśli ktoś raz w życiu usłyszy powyższe słowa konsekracji w swoim własnym sercu i sumieniu i zrozumie, że są to słowa samego Jezusa Chrystusa wypowiedziane ustami kapłana, ten pojmie, że konsekracja eucharystyczna to wyznanie najgłębszej miłości. Chrystus kieruje do ciebie słowa. Popatrz, jak bardzo cię kocham. Dla ciebie stałem się pokarmem, chlebem. Prawdziwa miłość prowadzi do tego, aby człowiek stał się chlebem dla swego ukochanego. To Jezusowe wyznanie miłości staje się równocześnie wezwaniem do odpowiedzi w podobny sposób, miłością na miłość. Każde słowa konsekracji stanowią pytanie, na ile jesteś chlebem dla swoich bliskich? Bracie i siostro, odpowiedz sobie, czy ja jestem chlebem, a może bardziej przysłowiowym kamieniem dla tych, którzy liczą i zasługują na moją miłość. Tu na pamięć przychodzę do słowa świętego brata Alberta. Chciałbym się stać bochenkiem chleba leżącym na stole, z którego każdy może sobie ukroić, ile mu trzeba. Oby każdy mógł sobie ukroić kawałek naszego serca, kiedy mu będzie potrzeba. Kochani, Jezus Chrystus utworzył Kościół po to, aby ludzie we wspólnocie wzajemnie sobie służyli. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. W tej zasadzie, zwaną moralność jako złotą zasadę życia, relacji międzyludzkich, zawiera się to znane nam od dzieciństwa polskie przysłowie nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. W dzieciństwie nam to często przypominali, a teraz w życiu dorosłym często już zapominamy o tym. W tej regule zawiera się recepta na udane życie społeczne. Gdy się tak popatrzy na historię swego życia, na relacje międzyludzkie, nawet w stosunkach międzynarodowych, to dojdziemy do wniosku, że wszystkie problemy i konflikty, jakie obserwujemy wokół nas, biorą się z nieposzanowania tej złotej zasady postępowania. Co chcesz, by inni tobie czynili, to ty czyń im. To proste. Jeżeli chcesz, by ludzie wokół ciebie byli szczerzy, najpierw ty bądź szczery. Nie lubisz, gdy ktoś podnosi głos, ty sam głosu nie podnoś. Nie podoba ci się brak kultury na drodze, ty pierwszy bądź kulturalny dla innych na drodze. Nikt z nas nie chciałby być oszukiwany czy okradany, dlatego powinniśmy pierwsi być uczciwi, prawdomówni. Proste? Proste. To dlaczego tak trudno jest tego przestrzegać? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Bo odpowiedź jest w sercu każdego z nas. Ufam, że wielu z was stara się tego przestrzegać. Może różnie to wychodzi, ale mamy na uwadze, że wszystko to, czego oczekuję od innych, powinien pierwszy innym zaoferować. Tylko w ten sposób będzie zgoda między ludźmi. I tylko w ten sposób nasze życie i rodzinne, i społeczne, w sąsiedztwie, w miejscu pracy będzie bliskie ideałowi. Niech taka postawa będzie postanowieniem każdego z nas, uczestników tych ćwiczeń rekolekcyjnych. I zawierzmy to postanowienie Jezusowi Miłosiernemu, wołając z głębokości swego serca: Jezu, ufam Tobie. Pewnego razu, pisze Amerykanin Dan Clark, gdy byłem nastolatkiem, wybrałem się z tatą do cyrku. Staliśmy w kolejce po bilety za pewną rodziną, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Nie trudno było zgadnąć, nie są to bogaci ludzie. Ubrani byli niedrogo, ale schludnie. 8 małych dzieci zachowywały się nienagannie, karnie stojąc parami za rodzicami, trzymając się za ręce. Brzdące cały czas trajkotały z przejęcia, opowiadając o klaunach, słoniach i innych cudach, które miały za chwilę zobaczyć. Z łatwością można było się domyśleć, że jeszcze nie były w cyrku i że wieczór ten zapowiadał się jako najważniejsza atrakcja w ich dotychczasowym życiu. Rodzice stali z przodu, dumni ze swych latorośli. Ona trzymała czule dłoń swego męża, spoglądała na niego z uwielbieniem, jakby chciała powiedzieć: jesteś moim rycerzem. Widać było, że duma rozpierała mu serce. Uśmiechał się i spojrzeniem przyznawał jej rację. Gdy dotarli wreszcie do kasy, kasjerka zapytała, ile chciałby biletów. Odparł z nieukrywanym zadowoleniem gościu: poproszę 8 biletów ulgowych i 2 normalne. Wybieramy się do cyrku z całą rodziną. Kasjerka natychmiast podała cenę. Żona puściła dłoń męża i skłoniła wstydliwie głowę. Mężczyzna pochylił się nieznacznie do okienka i drżącym głosem zapytał jeszcze raz: mogłaby pani powtórzyć? Kasjerka posłusznie podała cenę jeszcze raz. Nie miał tyle pieniędzy. Jak powie dzieciom, że nie stać go na bilety do cyrku? Mój tata, widząc, co się święci, poszperał w kieszeni, wyciągnął 20-dolarowy banknot, upuścił na ziemię, bynajmniej nie byliśmy bogaci. Potem pochylił się, podniósł zgubę i delikatnie poklepał mężczyznę po ramieniu. Przepraszam pana, zdaje się, że wypadło to panu z kieszeni, powiedział. Mężczyzna natychmiast się domyślił, o co chodzi. Nie prosił o jałmużnę, lecz z pewnością był wdzięczny za pomoc w tak krępującej sytuacji. Spojrzał mojemu ojcu prosto w oczy, ujął w obie ręce jego dłoń zaciśniętą, trzymającą tę 20-dolarówkę. Drżały mu usta, na policzka spływały łzy. Dziękuję bardzo panu, dziękuję. To tak wiele znaczy dla mojej rodziny. Wróciliśmy z tatą do domu. Nie spędziliśmy tego wieczora w cyrku, ale humory mieliśmy doskonałe. Bracia, siostry, takiej postawy zawsze domagał się Jezus i to pragnął przekazać ludzkości przez całe swe życie i nauczanie. Bo wiedział, że tak niewiele potrzeba, by uszczęśliwić drugiego człowieka. Wystarczy trochę okazać mu zainteresowania, troski o niego, trochę uśmiechu, a będzie czuł się potrzebny i kochany i wyzwalał dobro, które jest w nim. Ojciec Święty Jan Paweł II wołał na krakowskich dłoniach w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do naszej ojczyzny. W obliczu współczesnych form ubóstwa, których, jak wiem, nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi. My sobie przypominamy często słowo wyobraźni miłosierdzia, a zapominamy tym drugim członie tego wezwania. W duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr. Niech to wyobraźni nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej ojczyzny. Bracie, siostry, odpowiedzmy na ten apel naszego rodaka na stolicy Piotrowej, świętego papieża, bo takiej postawy uczy nas Syn Boży, który ukocha nas do tego stopnia, że uniżył samego siebie, by stać się jednym z nas, by przez swoją okrutną śmierć na krzyżu zadośćuczynić Stwórcy za nasze grzechy, za moje grzechy. Przyjmij, bracie i siostro, tę prawdę. Za moje grzechy. By Syn zmartwychwstaniem i niebostąpieniem przygotować nam mieszkanie w domu Ojca, a pozostając z nami pod postaciami chleba i wina w darze Eucharystii, pragnie nas umacniać w drodze świętości, zbawienia i nieba. Dar Eucharystii to jest największy dar ze strony Boga wobec człowieka. Dar, który może człowieka uczynić szczęśliwym tu i w wieczności. Jest to skarb, którego przyjęcie w intencji innych będzie największym darem, jaki możecie dać innym, zarówno żywym, jak i umarłym. Dlatego przyjmujcie często Komunię Świętą w intencji wam bliskich. Zamawiajcie mszę świętą za żywych i umarłych. Starajcie się, by ważne wydarzenia w waszym życiu, życiu waszej rodziny, były związane z odprawieniem mszy świętej tej intencji. Skarży się, że twoje dziecko czy wnuki nie chodzą już na mszę świętą. Masz dzień imienin czy urodzin, zamów mszę świętą w swojej intencji i zaproś ich do uczestnictwa w niej, do wspólnej komunii świętej, a dopiero potem na wspólną ucztę, obiad czy kolację. Kochani, nie wolno nam nigdy zapomnieć o stałej obecności Zbawiciela pod postacią chleba w naszych kościołach i kaplicach. Chrystus Pan zawsze jest gotowy do spotkania i rozmowy. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. On po to został, by być z ludźmi w najróżniejszych sytuacjach naszego życia, nieraz niesłychanie trudnych. Przyjdź przede mną te kilka minut i porozmawiaj z Jezusem. Popatrz w tabernakulum i porozmawiaj z Nim o smutkach, radościach, problemach twoich czy też twoich najbliższych. Przedstaw Mu to. On czeka. Święty Ojciec Pio, którego dziś tak bardzo czci świat, pisał: świat mógłby nawet istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez mszy świętej. Gdy jestem z Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, bardzo mocno bije moje serce. Dlatego z takim pietyzmem odprawiam mszę świętą, codziennie adorował Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a gdy z różnych powodów, choroba, stygmaty, nie mógł udać się osobiście przy Najświętszy Sakrament, praktykował duchową adorację. Wtedy wzbudzał w sobie uczucia miłości, uwielbienia, trwając na modlitwie, która pochłaniała go bez reszty. Nie było dnia, by nie znalazł czasu na adorację Najświętszego Sakramentu. Jezus Chrystus w darze Eucharystii pozostał, aby się z Tobą, bracie i siostro, jednoczyć i z Tobą iść przez życie. On najlepiej wie, czego Ci potrzeba. Pozwól Mu przez częstą Komunię Świętą, aby Ci towarzyszył, pomagał, aż zaprosi Cię do domu Ojca w niebie. Amen.